Dzień dobry, witamy ze studia w Warszawie. Ryszard Czarnecki, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, jest naszym gościem.
Dzień witam pana, dobry. Witam państwa.
W dobrym nastroju, czyli już po porannej siłowni w plenerze?
Przed, ale dzisiaj mam bardzo intensywny dzień. Wyjazd do Piasteczna, wyjazd do Goriszka Mazowieckiego. Na siłowni też się znajdzie czas.
W garniturze? Czy w dresie?
No, to już specyfika kolegów, polityków innych, ale zostawmy ich w
jakaś
spokoju.
Taka nowa moda zapanowała, nie wiem, czy to w Prawie i Sprawiedliwości, czy w całej Brukseli, że tak ćwiczycie mocno przed wyborami.
Ja pływam i czasem biegam. Inni to zauważają i być może reagują, ale to dobrze, no, w zdrowym ciele zdrowy duch.
I oby tak było dalej. Ryszard Czarnecki to po polsku, Richard Henry to po angielsku, bo pan jest Londyńczykiem z urodzenia.
Urodziłem się w Londynie, no cóż, nobody is perfect, nikt nie zidałem. Urodziłem się w Londynie,
no, bardzo
wina
dobrze.
Rodziców.
Z punktu widzenia tego, co się dzieje w Europie, to bardzo dobrze. Może pan naszym słuchaczom powie, z czym się ma wiązać Brexit? Mamy się czego obawiać, czy nie? My tu Polacy.
Decyzje,
i tu w Polsce i na Wyspach.
Decyzje Izby Gminy, Izby Niższej Parlamentu Brytyjskiego potwierdzają moją prognozę sprzed miesiąca, czyli prawdopodobnie nie będzie Brexitu w terminie wcześniej ustalonym, czyli w końcu marca. Będzie to Brexit opóźniony, zapewne do końca roku, choć być może intencją tych osób z Unii Europejskiej, które też nalegały na opóźnienie Brexitu, jest to, żeby w ogóle Brexitu nie było. Myślę jednak, że do niego dojdzie. Myślę, że to będzie cywilizowany rozwód, bez awantur, a to oznacza, że no, oficjalnie Polaków na Wyspach Brytyjskich jest 1,24 miliona, ale nieoficjalnie de facto jest ich 1,5 miliona, a więc to oznacza, że dla naszych rodaków w Wielkiej Brytanii no, nie będzie jakiegoś trzęsienia ziemi, ponieważ będą obowiązywać te regulacje, które będą wypracowane, a więc nawet jeżeli Wielka Brytania będzie państwem trzecim dla Unii, to będzie na statusie mniej więcej takim jak Norwegia i Szwajcaria, a więc wszelkie umowy ekonomiczne.
Czyli trochę nas pan uspokaja.
Uspokajam w sensie formalnoprawnym, bo obawiam się trochę na przykład, Polacy są największą mniejszością narodową w Wielkiej Brytanii, o czym mało kto wie, podobnie w Irlandii, podobnie w Islandii w Europie. I trochę się obawiam tego, że Brexit może wywołać pewne reakcje niechęci do imigrantów, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach. Tam Polacy są bardzo widoczni. W niektórych miasteczkach Polacy stanowią ponad 10% mieszkańców. I no,
ale może tak się
ataki
nie stanie.
Werbalne, ataki fizyczne. Mam nadzieję, że, nie bądźmy, że tego nie będzie.
Pesymistami o poranku. Skoro Brexit będzie opóźniony, to w takim razie 52 europosłów przypadnie Polsce, jak pan myśli?
No to jest właśnie pytanie. To jest trochę tak czeski film, którym nikt nic nie wie. Decyzja Europarlamentu jest taka, że pula mandatów po Brytyjczyka została podzielona na dwie części. Pierwsza część zamrożona do czasów nowego poszerzenia Unii Europejskiej za około 10 lat, może trochę więcej. Bałkany Zachodnie, Montenegro, Czarnogóra, Macedonia, Serbia, może Albania.
To kiedy to się wyjaśni, panie pośle? Kiedy mamy? Czy 51, czy 52 z Polski
znaczy,
wyjedzie?
To się już wyjaśniło, ale jest to znakiem zapytania. Znaczy, Europarlament przegłosował na wniosek Komisji Spraw Konstytucyjnych podział mandatów po Brytyjczykach, tą drugą pulę dla państw członkowskich i Polska uzyskała o jeden mandat więcej. Mamy 51, będziemy mieli 52. Paradoksem jest to, że przewodnicząca Komisji Spraw Konstytucyjnych, pani Danuta Hübner, europosłanka Platformy, zaproponowała podział, gdzie Polska ma jeden mandat więcej, a Hiszpania, kraj z nami absolutnie porównywalny demograficznie, ludnościowo, ma aż 5 mandatów więcej. Ja to bardzo rozumiem, dlaczego
no, ale
pani
ten jeden to też dużo
Platformy
będzie bój zacięty,
zaproponowała
rozumiem.
Taką, uważam, dyskryminacyjny podział. Polska ma o jeden mandat więcej, tak samo jak Estonia, a Hiszpania ma
nie
aż 5 mandatów
na innych,
więcej.
Patrzę na siebie. O ten jeden mandat Francja. Będzie, panie pośle, bój zacięty. Pan startuje z Warszawy.
Z Warszawy,
tym
z drugiego województwa, jestem jednym z liderów tak, listy
jak taki
decyzji
skoczek.
Prezesa Kaczyńskiego.
Co sezon, to z innego okręgu.
Czyli no, to już decyzja prezesa Jarosława Kaczyńskiego i władz Prawa i Sprawiedliwości. Jestem zaszczycony, że w tak prestiżowym okręgu w stolicy i w powiatach około warszawskich
zmierzy się pan z panem listy. Halickim, bo to dwójka z dwójką, tak?
To czekamy na oficjalny ogłoszenie list opozycji, totalnej opozycji. Na razie to się jakoś im odleka.
Grzegorz Schetyna, nie no, wczoraj już coś ogłosił, już coś wiemy. Na pewno.
To jest zrezygnował, słyszałem, Michał Boni zrezygnował, tak?
No tak nie do końca chyba, ale jest zawiedziony, tak? Piątym miejscem. Współczujemy pan?
To jest sprawa Platformy, kogo daje, na które miejsce, więc ja nie komentuję tych decyzji.
Dobrze, pan jest na drugim, na pierwszym będzie Jacek Saryusz-Wolski, on się zmierzy z Cimoszewiczem, Włodzimierzem, byłym premierem. Jak pan myśli, kto ma większe szanse? Tak realnie.
To będzie starcie listy Prawa i Sprawiedliwości oraz listy totalnej opozycji, czyli...
Grzegorz Schetyna mówi, że to jest drużyna gwiazd, pięciu byłych premierów.
No, czy to drużyna gwiazd, czy drużyna meteorów, to zobaczymy. Meteory spadają, a gwiazdy też czasem są gwiazdami upadłymi. Jestem ciekaw, jak wyborcy, no, na przykład Platformy, których część ma solidarnościowy rodowód, zareaguje na fakt, że jedynkami są byli postkomunistyczni premierzy, jak Miller Cimoszewicz.
Myśli pan, że dla młodych wyborców to ma dzisiaj znaczenie?
Myślę, że dla ludzi, którzy byli kiedyś w Solidarności, a głosują teraz na Platformę, taki wybór może mieć znaczenie. Tak samo jak w skali kraju dla wyborców PSL-u może mieć znaczenie fakt, że polityk Nowoczesnej proponuje adopcję dzieci przez pary homoseksualne.
O tym za moment. Jeszcze spytam o strategię Prawa i Sprawiedliwości, bo są sondaże, które pokazują, że Koalicja Europejska, którą pan trochę krytykuje za te niektóre kandydatury, już w niektórych sondażach wyprzedza Zjednoczoną Prawicę. Zatem jaka strategia, żeby do maja odbić?
Ważne są wyniki wyborów. Będziemy ciężko pracować.
Wszyscy tak mówią, że to ostateczny sondaż.
A więc wszyscy mówią prawdę. Natomiast my przez te blisko 4 lata rządów pokazaliśmy, że jeżeli obiecujemy, to dotrzymujemy słowa i chcemy ciężką pracą i pokorą spowodować, żeby wyborcy nas zagłosowali. Wierzę, że tak się stanie. Wierzę, że możemy te wybory wygrać.
Anna Fotyga jako komisarz europejski, to realny scenariusz?
Jest jedynką na naszej liście w Okręgu Pomorskim, w Gdańsku, a decyzje co do komisarza jeszcze nie zapadły. Być
PSL
może pan
prosi,
Kaczyński już to wie, ale nie zostało to ogłoszone.
PSL prosi i pyta, żebyście po pierwsze ujawnili, kto będzie naszym komisarzem, po drugie ujawnili, jak będzie się walczyć o budżet, a po trzecie, jak będzie się walczyć o dopłaty dla rolników.
Kaganek oświaty w kierunku PSL-u poniosę i powiem, że żaden z krajów członkowskich Unii Europejskiej, a pomijając Wielką Brytanię z ich 27, nie ujawnił, kto będzie komisarzem. Tym bardziej, że informuje Polskie Stronnictwo Ludowe, bo zdaje się, że nie wiedzą, że wybór Komisji Europejskiej w tym roku będzie dość wyjątkowo późno, bo pewnie jesienią, pewnie może nawet w listopadzie. No, mamy, jak widać, jeszcze 8 miesięcy i inne rządy też tego nie ogłosiły.
A ile miesięcy na budżet sobie dajecie?
A no właśnie, przewodniczący Juncker i niemiecki komisarz do spraw budżetu Oettinger bardzo mocno forsowali, żeby ten budżet, siedmioletni budżet nowy na lata 2021-2027 ogłosić przed wyborami europejskimi. To jest mission impossible, to jest po prostu niemożliwe. Ostatecznie budżet, jak sądzę, jestem o tym przekonany, mogę się założyć, będzie ostatecznie przyjęty, uwaga, w drugiej połowie 2020 roku, a więc podczas prezydencji niemieckiej, a więc tuż przed wejściem w życie tego okresu siedmioletniego.
Bardzo późno. Na zegarach też już taka pora, że musimy żegnać się ze słuchaczami, ale przechodzimy do internetu. Dziękujemy słuchaczom. Dziękuję, panie pośle. A za moment więcej na interia.pl i rmf24.pl. Do zobaczenia, do usłyszenia. Dobrego
dziękuję.
Dnia. Poprosiłbym, panie pośle, żeby pan sobie ten mikrofonik troszeczkę odsunął. Dlatego, że się tak... Tak. Jest już idealnie. I w takim razie, skoro budżet to jest sprawa bardzo, bardzo odległa, to sprawą znacznie pewnie bliższą dla wyborców będzie to, co będzie się działo dalej wokół karty LGBT. A spytam się pana, czy pan jest za związkami partnerskimi, czy przeciw? Jest pan Europejczykiem z krwi i kości, czy raczej takim skrajnym nacjonalistą, populistą, który nie chce żadnych zmian, nie chce powiewu Nowoczesności?
Cenię pańskie sense of humor, poczucie humoru.
Oporam,
od rana.
To cenne.
Ten podział jest fałszywy. Ja jestem Polakiem, a więc jestem Europejczykiem. A Polakiem z krwi i kości, więc Europejczykiem z krwi i kości. Natomiast ja bym powiedział w ten sposób, że polskie prawo jednoznacznie gwarantuje osobom tej samej płci wszelkie prawa, którzy żyją w takich związkach. W związku z tym myślę, że ta dyskusja jest niepotrzebna, chociaż myślę, że jest elementem pewnej rewolucji obyczajowej. Tutaj ujawnił jej finalny plan bardzo znany polityk Nowoczesnej, rzecznik tej partii przez bardzo długi czas, pan Paweł Rabiej, który powiedział, że...
Dziś wiceprezydent stolicy, bardzo ważny polityk lokalny.
Wice Trzaskowski, który powiedział, że końcem tej operacji ma być adopcja dzieci przez pary homoseksualne. To jest rzecz niebywała i tutaj ja chcę być bardzo wyraźny.
Mądrość etapu, sam to ujął, etapowanie.
Tak, etapowanie. A więc tak, od rzemyczka do koziczka, oswajamy, a potem jedziemy już po bandzie. Ja chcę być bardzo wyraźnie. Dopóki Prawo i Sprawiedliwość rządzi, dopóki nie będzie w Polsce adopcji dzieci przez pary homoseksualne, nie
ma mowy. A nie ceni pan szczerości w Pawle Rabieju, bo powiedział coś, co być może inni by ukrywali, wstydzili się, bali. On powiedział to, co myśli.
Ja rzeczywiście doceniam szczerość, natomiast tym bardziej ta wizja jest przerażająca i tym bardziej trzeba się mobilizować. Także przy wyborach europejskich, które będą 26 maja, Święto Matki, aby jednak pokazać, że tego typu wizje opozycji nie mają przyzwolenia w Polsce.
Nie współczuję mu pan trochę, bo dostał reprymendę i od szefa, czyli od Rafała Trzaskowskiego, prezydenta, i chyba też i od samego szefa Platformy, Grzegorza Schetyny, bo wczoraj wszyscy mówili, że to jest tylko i wyłącznie jego prywatna opinia. Zresztą on potem sam się przyznał, że to jest prywatna opinia, a nie stanowisko partii, czy tym bardziej koalicji europejskiej.
Ja mam duże serce, ale jednak... Boże, nie aż tak duże, żeby współczuć panu Rabiejowi. Natomiast doceniam jego szczerość. Mam wrażenie, że na przykład pan Trzaskowski jest tu mniej szczery, bo przecież to on uruchomił tą kartę LGBT. To on rozpoczął właśnie ten proces etapowania.
Pan powiedział nieszczery, ale on to obiecywał w kampanii wyborczej.
Ja myślę, że jest nieszczery, kiedy mówi, że adopcja dzieci przez pary homoseksualne to jest coś, czego on sobie nie wyobraża. To jest właśnie etapowanie, tak step by step, krok po kroku. Te środowiska polityczne, które forsują nie tyle nawet tolerancję, bo ta tolerancja w Polsce jest, ale forsują specjalne przywileje dla mniejszości seksualnych. Myślę, że te środowiska polityczne są obłudne, bo tak naprawdę ich opinię wyraził pan Rabiej. Finalnie chcą adopcji dzieci przez parę homoseksualnych.
Trochę z nieba wam to spadło. Będziecie tym ciągnęli do samej kampanii wyborczej, do wyborów tym tematem?
Oburzenie społeczne jest wyjątkowo duże. Ja nie chciałbym, żeby takie wypowiedzi się pojawiały, bo one jednak otwierają puszkę Pandory. I pojawiają się różne środowiska, które grzeją, jeszcze do pieca dosypują i dzielą społeczeństwo, bo to jest tego typu wypowiedzi dzielą polskie społeczeństwo, bo przecież w Polsce żyją ludzie o różnych przekonaniach, o różnych też preferencjach seksualnych. Czynienie z tego tematu debaty publicznej jest w moim przekonaniu dzieleniem Polaków. Źle się stało. Będziemy na tyle silni, żeby to zablokować.
Na pewno podzieli Polaków już za nieco mniej niż miesiąc strajk i nauczycieli, i strajk, o czym dzisiaj informuje chyba Dziennik Fakt albo Super Express, już nie pamiętam, strajk taksówkarzy mają zablokować Warszawę, są niezadowoleni z tego, że nie ma prawdziwej konkurencji na rynku, że niektóre firmy, wiemy o kogo chodzi, są przez rząd w jakiś sposób chronione. Boi się pan, że to może w jakiś sposób zachwiać i kampanię wyborczą do Europarlamentu i wpłynąć na wyniki wyborów?
Wierzę, że rząd dojdzie do porozumienia i z nauczycielami, i z taksówkarzami, a racji trzeba zawsze wysłuchiwać. Natomiast co mi się nie podoba, to nie to, że środowiska poszczególne zgłaszają swoje postulaty, bo to jest normalne w demokratycznym kraju i w tym nic złego nie ma. Trzeba dialogować, trzeba kompromisu, trzeba konsensusu po obu stronach. Natomiast mi się nie podoba, że jest pewna gra polityczna przez niektórych liderów ZNP wokół tego, jak ja widzę w tle pana Broniarza, pana Baszczyńskiego, który przez 3 kadencje był posłem SLD, no to widzę, że jest to jednak element pewnej gry politycznej, przynajmniej ze strony niektórych. Nie mówię o nauczycielach, ale mówię o niektórych liderach ZNP.
A jeśli dołączą do tego też osoby z kimś w rodzinie, kto jest niepełnosprawny, które też mają pretensje do rządu, że im rząd nie dał tego, na co chcieli, czegoś domagali, i słusznie pewnie przecież, będzie trudno
dodatek
te wybory wygrać.
Zarządów Platformy wynosił 1200 zł, a u nas za naszych rządów wzrósł do 1600, a więc wzrósł 1/3. To w kwestii osób i dzieci niepełnosprawnych. Ale oczywiście akurat ten rząd jest bardzo otwarty na te potrzeby. Zwracam uwagę, gdy chodzi o podwyżki dla nauczycieli, przeszło 16% w trzech etapach, kwiecień zeszłego roku, kwiecień tego roku i wrzesień tego roku. Więc to są konkrety, ale podkreślam, dialog jest potrzebny i na ten dialog rząd i Prawo i Sprawiedliwość jest bardzo otwarty.
Panie pośle, pan powiedział, że niektórzy to próbują wykorzystać. Niektórzy też całkiem oficjalnie wskakują bardzo łatwo i bardzo szybko na bardzo wysoki stołek. Myślę tu o Rafale Bochenku, który z dnia na dzień został szefem marketingu w bardzo dużej firmy, myślę o PGNiG. Dobre to zwyczaje?
Czy akurat jego zdolności marketingowe są bardzo duże, więc ja szczerze mówiąc dowiaduję się od pana o tym, natomiast...
No i gazety o tym pisały, to pewnie pan był wtedy w Brukseli, nie widział.
Tak, natomiast akurat w sensie zdolności PR-owskich, no... Bo pan mówił o byłym rzeczniku rządu,
tak,
prawda? Tak, więc no, to jest człowiek, który ma bardzo duży potencjał PR-owski i marketingowy, więc gdybym ja był szefem firmy prywatnej, to bym takich ludzi brał na pokład, no bo akurat to jest człowiek wyjątkowo
sprawny. A to nie wpisuje się w tą całą strategię, którą opozycja też bardzo odkrywa i pokazuje, Pisiewicze, znaczy, no, że kolejna osoba z obozu władzy, która nagle awansuje na tak wysokie stanowisko i dobrze płatne stanowisko.
Zna pan pewnie stare polskie ludowe porzekadło, że diabeł ubrał się w ornat i nam się dzwoni. Myślę, że akurat opozycja i Platforma i PSL to o układach polityczno-biznesowych to lepiej, żeby mówili, jeżeli już mają mówić, to po cichu i do lustra, patrząc właśnie do lustra i sobie w oczy, co zrobili przez 8 lat. Więc myślę, że tutaj, no, jak słyszę z ich strony tego typu wujek, dobra rada, porady, no to szczerze mówiąc...
Ale miał być inaczej, jest
inaczej.
Transparentnie, uczciwie.
Jest inaczej. Ilość kontrowersyjnych z punktu widzenia opozycji spraw jest daleko niższa niż zarządów PO-PSL. Akurat sprawa tej nominacji pana Bochenka dla mnie kontrowersyjna nie jest. Naprawdę patrząc na to przez pryzmat warunków zachodnich, tego, co się dzieje w Europie Zachodniej czy w Ameryce, bardzo wiele osób do administracji państwowej potem przychodzi do pracy w biznesie, zwłaszcza takie osoby, które są na przykład rzecznikami. One pracę znajdują szczególnie szybko.
Panie pośle, to jest tak, że Prawo i Sprawiedliwość już ma cały harmonogram tej wprowadzenia piątki Kaczyńskiego w życie. Ale to jest tak, że tych ustaw jeszcze nie ma. Może one są, że tak powiem, w biurku leżą, tak, ale nie przegłosował ich Sejm, nie podpisał ich prezydent. Czy to nie jest trochę takie dzielenie skóry na niedźwiedziu za wczesne?
Nie, ponieważ zwracam uwagę, że część tych regulacji wejdzie w życie od 1 maja, mówię o emerytach
mamy mało
i rencistach, a mamy dopiero połowę marca. Jest półtora miesiąca, jest 6 tygodni. Inne regulacje wejdą w życie 1 lipca, to jest 500+ na pierwsze dziecko. Czasu jest sporo i na pewno...
No teraz posiedzenia Sejmu są rzadko, więc ja nie wiem, czy zdąży Sejm przegłosować ustawę, a potem prezydent jeszcze podpisać.
Mogę się założyć, aczkolwiek niespecjalnie lubię hazard, ale mogę się założyć, że wszystko będzie na czas.
I zakłada pan, że prezydent podpisze, że nie będzie tutaj żadnego...
Jestem przekonany, że prezydent ze względów merytorycznych, patriotycznych tego typu ustawy, które dają Polakom pieniądze, a więc dają wolność, podpisze.
Zaczęliśmy, panie pośle, od Europy. Skończymy też naszą rozmowę na Europie. Minister Czaputowicz w Sejmie mówił podczas swojego takiego expose zagranicznego, prawie dwugodzinnego, mówił, że Polska jest krajem słuchanym w Europie i krajem, który ma szacunek. Ale jeśli się patrzy na to, co się dzieje w Parlamencie Europejskim, Komisji Europejskiej, no to chyba można mieć wątpliwości, czy te słowa są słuszne i prawdziwe.
Parlament Europejski w tej chwili jest zdominowany przez taką liberalno-lewicowo-komunistyczno-zielono-epelowską większość. I Polska jest tarczą strzelniczą. Uwaga, podobnie jak inne kraje naszego regionu, bo debaty na temat sytuacji wewnętrznej w poszczególnych krajach odbyły się także w kontekście nie tylko Polski, także Węgier, w kolejności chronologicznej wymieniam, Polski, Węgier, Słowacji, Rumunii.
Generalnie Polska i Węgry są krajami, które najwięcej nagan zdobywają.
Pięć krajów naszego regionu jest pod pręgierzem i ewidentnie widać tu pewną arogancję starej Unii, dawnej EWG, wobec krajów, które no, uznały, że chcą partycypować w Unii Europejskiej. Nie, no tylko...
Więc moje pytanie, czy Polska jest krajem słuchanym i skazanym na szacunek, są prawdziwe?
Polska jest ważnym punktem odniesienia. Polsce udało się stworzyć realną siłę polityczną w postaci WIFOR-u wyszehradzkiej, a także krajów Międzymorza. I w moim przekonaniu pozycja Polski realna, ja nie mówię o atakowaniu, jest w tej chwili dużo silniejsza niż była. Politykiem najbardziej krytykowanym na początku 90. była pani Margaret Thatcher, Iron Lady, Żelazna Dama, premier Jej Królewskiej Mości, a wtedy pozycja Wielkiej Brytanii była bardzo mocna i Wielka Brytania wtedy uzyskała tak zwany rabat brytyjski, czyli ulgę w swojej składce członkowskiej. Miliardy funtów pani Margaret Thatcher oszczędziła. To pokazuje, że jeżeli są jakieś kraje atakowane, czy politycy atakowani, to właśnie oznacza, że się z nimi liczą i często ci politycy te kraje są skuteczne, jak przykład Wielkiej Brytanii sprzed 20 kilku lat.
Coś z tym mikrofonem jest nie tak. Jeszcze raz, gdyby pan mógł troszeczkę go odchylić od siebie, ja już zadam ostatnie pytanie, ale myślę, że bardzo ważne z punktu widzenia, z punktu widzenia wyborów majowych. Jaki będzie ten nowy europarlament? Jest pan w stanie przewidzieć nastroje wyborcze wśród Europejczyków? Czy dużo się zmieni, czy tylko trochę, albo i nic?
Te nastroje można przewidzieć, patrząc po wynikach wyborów w Holandii, Francji, Austrii, Włoszech, Czechach, na Węgrzech, wcześniej w Polsce. To będzie parlament dużo bardziej eurorealistyczny, zdroworozsądkowy, bardziej merytoryczny. Będzie w nim więcej eurorealistów, także eurosceptyków, konserwatystów, tradycjonalistów i myślę, że będzie dużo bardziej pluralistyczny, a pluralizm jest wartością.
Ale będzie to europarlament, który zmieni, zrewolucjonizuje Europę, wywróci ten stolik, który jest dzisiaj do góry nogami, czy nie?
Myślę, że to jest, nie chodzi o wracanie stolika, chodzi o to, żeby Europa była Europą ojczyzną, Europą narodów, taką, jaką chcieli ojcowie założyciele, Alcide de Gasperi i Robert Schuman, czy dzisiaj są kandydatami na ołtarze Kościoła katolickiego. Myślę, że to jest proces, to nie jest jednorazowy akt wyborczy, ale myślę, że jest szansa na to, że Parlament Europejski będzie bardziej głosem całej Europy, a nie tylko jej części, tej lewicowo-liberalnej.
Ryszard Czarnecki, europoseł Prawo i Sprawiedliwości i kandydat też tej partii w najbliższych wyborach. Dziękuję, panie pośle.
Burmistrza w Warszawie.
Dobrego dnia. Dziękuję. Do usłyszenia.